uśmiechem na twarzy.
Za chwilę Artur Barciś jako przedszkolak Tomek i jedno z opowiadań z piaskownicy Renaty Piątkowskiej.
Fryzjer. Jak ja nie lubię chodzić do fryzjera. Do tej pory włosy obcinała mi mama. Robiła to zawsze podczas kąpieli, gdy bawiłem się w wannie. Delikatnie rozczesywała mi włosy i od czasu do czasu słyszałem cichutkie klaśnięcie nożyczek. To nic nie bolało, a do wody wpadały mokre kosmyki, na które już czekała moja łódź podwodna. Aż tu nagle mama stwierdziła: nie radzę sobie z tą twoją czupryną. Czas, żeby ostrzygła cię prawdziwa fryzjerka. Czy ona przyjdzie do nas? Zapytałem. Nie, to my pójdziemy do salonu fryzjerskiego. Jest tam dużo luster, wygodne fotele, suszarki i pani, która pięknie przytnie ci włosy. A czy jest tam wanna? Chciałem wiedzieć. Nie, klienci nie siedzą w wannach, tylko na specjalnych fotelach. Zresztą sam zobaczysz, powiedziała mama. No i zobaczyłem. Najpierw dookoła było pełno Tomków i mam. To my odbijaliśmy się w lustrach, które wisiały na wszystkich ścianach. Potem usiedliśmy na żółtej kanapie przy małym, okrągłym stoliczku. Leżały tam dziwne gazety. Nie było w nich nic do czytania, a do oglądania tylko i wyłącznie głowy. Głowy różnych pań, które miały coś dziwnego porobione z włosami. Jedna miała niebieskie, cieniutkie warkoczyki. Tych warkoczyków było strasznie dużo i na dodatek były różnej długości. Inna za to nie miała włosów po bokach, tylko na środku głowy sterczało jej coś jakby czerwony pióropusz. Ta fryzura była super. Była też pani, która miała na głowie ułożone z włosów wielkie gniazdo. Wystawały z niego kwiatuszki, gałązki i sztuczne ptaszki. Na ostatnim zdjęciu jakaś pani była tak okropnie rozczochrana, że loki zasłaniały jej prawie całą twarz. Widać było tylko jedno oko z zielonymi rzęsami. Trudno powiedzieć, czy ta pani była przed czy po wizycie u fryzjera. Zastanawiałem się, czemu mama albo babcia nie noszą takich fryzur. Przecież one też czasem chodzą do fryzjera. Ale widocznie do jakiegoś innego. Potem zauważyłem, że obok gazet stoi talerz z cukierkami. Po obejrzeniu tej gazety zjedzenie 3 cukierków cytrynowych i 3 truskawkowych było po prostu konieczne. Miałem właśnie wypróbować miętowe, gdy nadeszła fryzjerka i powiedziała: chodź kochanie, zapraszam cię na fotel. Byłem trochę zaskoczony, że ta pani się we mnie zakochała, ale w tej sytuacji nie wypadało marudzić. Miałem tylko nadzieję, że nie zrobi mi na głowie gniazda. Fryzjerka uśmiechnęła się uspokajająco i posadziła mnie na wygodnym fotelu. Potem okręciła mi wokół szyi jakieś ogromne białe prześcieradło, które sięgało prawie do podłogi. Wyglądało to tak, jakby ktoś położył moją głowę na pokrytym śniegiem pagórku. Poczułem się nieswojo. Na szczęście nikt nie widział, że pod tym prześcieradłem zaciskałem ze strachu dłonie. Potem fryzjerka zmoczyła mi włosy i zaczęła je obcinać. Widziałem wszystko w wielkim lustrze wiszącym na ścianie. Zresztą nawet gdybym zamknął oczy, to słyszałbym trzaskające głośno wokół mojej głowy nożyczki. Wystarczyły 2 takie trzaśnięcia i grzywka, która zawsze przysłaniała mi brwi, sięgała już do połowy czoła. Po raz pierwszy zobaczyłem tak wyraźnie moje uszy. Po chwili więcej włosów leżało na podłodze, niż zostało mi na głowie. Wyglądałem jakoś tak dziwnie poważnie. Bardziej jak mój tata niż jak ja. Mama też przyglądała mi się lekko zaniepokojona. Podoba ci się, Tomeczku, prawda? Spytała niepewnie. A ja pomyślałem, że chyba nieprędko wybiorę się do przedszkola. Fryzjerka uznała, że nie ma już czego obcinać i odłożyła nożyczki. Czesać też nie bardzo było co, więc złapała jakąś dziwną szczotkę i pozamiatała mi buzię. Potem zdjęła ze mnie prześcieradło i pomogła zejść z fotela. Jesteś moim najgrzeczniejszym małym klientem, kochanie, powiedziała z uśmiechem. Stojąc po kostki we własnych ściętych włosach, pomyślałem, że ta fryzjerka może sobie mnie kochać ile chce, a ja i tak więcej tu nie przyjdę. Mama zapłaciła i szybko poprowadziła mnie do drzwi. Dosłownie w ostatniej chwili zgarnąłem do kieszeni garść cukierków. Na ulicy dotknąłem ręką głowy i poczułem tylko króciutkie jak mech włoski. Mamo! Zacząłem. Wiem, wiem, syneczku. Mama pogłaskała mnie delikatnie po mchu na głowie i choć trudno w to uwierzyć, ale nie musiałem już nic tłumaczyć. Od tej chwili oboje wiedzieliśmy, że następnym razem włosy obetnie mi mama. Bo do tego konieczna jest kąpiel, wanna, no i oczywiście łódź podwodna.
Tomek nie zachwycił się wizytą w zakładzie fryzjerskim. Ciekawe, czy spodobałaby mu się piosenka Grzegorza Turnała, w której pada propozycja, by zrobić sztorm.
Na morzu powtarzają, na lądzie powtarzają, że dzieci i ryby dziś głosu nie mają. Na morzu powtarzają, na lądzie powtarzają, że dzieci i ryby dziś głosu nie mają. Musimy wspólnie wytłumaczyć, że oni robią błąd. I wiecie co?
Co?
Wiecie co?
No co?
Zrobimy sztorm! My będziemy szumieć, a wy będziecie wiać. Zrobimy straszne fale, a wy zrobicie wiatr. Więc my zrobimy a wy zrobicie... Uwaga! Zaczynamy! Trzymajcie się, bur! Trzymajcie się, bur! Trzymajcie się, bur! Trzymajcie się, bur! Lecz każdy sztorm się kończy i zawsze po sztormie wychodzi piękne słońce i morze jest spokojne i wszystkie trudne sprawy na grzbiecie delfina żeglują do tej wyspy, jaką jest dobry finał. Na lądzie powtarzają, na morzu powtarzają, że dzieci i ryby dziś głosu nie mają. Na lądzie powtarzają, na morzu powtarzają, że dzieci i ryby dziś głosu nie mają. Musimy wspólnie wytłumaczyć, że oni robią błąd. I wiecie co?
Co?
Wiecie co?
No co?
Zrobimy sztorm.
Aha.
Więc my będziemy szumieć, a wy będziecie wiać. Zrobimy straszne fale, a wy zrobicie wiatr. Więc my zrobimy a wy zrobicie. Uwaga! Zaczynamy! Trzymajcie się, burt! Trzymajcie się, burt! Trzymajcie się, burt! Trzymajcie się!
Takich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. Patrzy na gruz nieprzyjaznych grodów, na rozwalone bramy do ogrodu i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romeo ta łza znad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie. i że nikt na nie nie czeka. Dla Romeo ta łza z nad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczeni, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka.
Wanda Barska śpiewała wiersz urodzonego 200 lat temu, 24 września 1821 roku, Cypriana Kamila Norwida. Ten poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof został w Polsce wybrany na jednego z patronów roku 2021. Zanim usłyszą Państwo inne jego utwory poetyckie w wersji muzycznej, powiem kilka słów na temat poematu Fortepian Chopina, który w roku 2000 recytowała mieszkająca wówczas w London Nina Turkiewicz-Fatyga. Poemat Norwida ma związek z jak najbardziej autentycznymi wydarzeniami z września roku 1863. Otóż 19 września powstańcy styczniowi zorganizowali zamach na ostatniego namiestnika Królestwa Polskiego, Fiodora Fiodorowicza Berga. Gdy ten jechał przez Nowy Świat w Warszawie w stronę Zamku Królewskiego, rzucono z okna Pałacu Zamojskich bomby. Zamach się nie udał, sprawców nie schwytano, Rosjanie wzięli więc odwet na mieszkańcach i zdewastowali pałac. Między innymi wyrzucili przez okno fortepian, który dawniej należał do Fryderyka Chopina. A teraz już Nina Turkiewicz-Fatyga i fragment poematu Cypriana Kamila Norwida.
Była w tym Polska, od zenitu wszech doskonałości dziejów wzięta, tęczą zachwytu Polska przemienionych kołodziejów, taż sama zgoła złotopszczoła. Poznał, żebym ci ją na krańcach bytu. I oto pieśń skończyłeś. Już więcej nie oglądam cię. Jedno słyszę, coś jakby dziecięcy spór. A to jeszcze kłócą się klawisze o niedośpiewaną chęć. I trącając się ścicha po 8, po 5, szemrzą, poczuł, że grać? Czy nas odpycha? O, ty, co jesteś miłości profilem, któremu na imię dopełnienie. To, co w sztuce mianują stylem, iż przenika pieśń, kształci kamienie. O, ty, co się w dziejach zowiesz erą, gdzie zaś ani historii zenit jest. Zwierz się razem duchem i literą i consumatum est. Och, ty doskonałe wypełnienie, jakikolwiek jest twój i gdzie znak. Czy w Fidiaszu, Dawidzie, czy w Chopinie, czy w Eschylesowej scenie, zawsze zemści się na tobie brak. Piętnem globu tego niedostatek. Dopełnienie? Go boli. On rozpoczynać woli i woli wyrzucać wciąż przed się zadatek. Kłos. Gdy dojrzał jak złota kometa, ledwo go wiew ruszy. Deszcz pszenicznych ziarn pruszy. Sama go doskonałość rozmieta. Oto Patrz, Fryderyku, to Warszawa. Pod rozpłomienioną gwiazdą dziwnie jaskrawa. Patrz, organy Ufary, patrz, twoje gniazdo! Owdzie patrycjalne domy, stare jak pospolita rzecz. Bruki placów głuche i szare i Zygmuntowy w chmurze miecz. Patrz, za łuków zaułki kaukaskie się konie rwą, jak przed burzą jaskółki, wyśmigając przed pługi po sto! Gmach zajął się ogniem, przygadł znów, zapłonął znów i oto pod ścianę widzę czoło żałobionych wdów kolbami pchane! I widzę znów, acz dymem oślepian, jak przez ganku kolumny sprzęt podobny do trumny wydźwigają. Runął twój fortepian. Ten, co Polskę głosił. Od zenitu wszech doskonałości dziejów wziętą hymnem zachwytu. Polskę przemienionych kołodziejów. Ten sam runął na bruki z granitu. I oto, jak zacna myśl człowieka poterany jest gniewami ludzi, lub jak od wieku w wieka wszystko, co zbudzi. I oto, jak ciało Orfeja, tysiąc pasy i rozdziera go w części, a każda wyje, nie ja, zębami chrzęści. Lecz ty, lecz ja, uderzmy w sądne pienie nawołując. Ciesz się, późny wnuku. Jękły głuche kamienie, ideał sięgnął bruku.
Był to fragment zorganizowanego w London w roku 2000 wieczoru Chopinowskiego. Fortepian Chopina recytowała Nina Turkiewicz-Fatyga. Najwcześniej chyba, bo na początku lat 70. twórczość Cypriana Kamila Norwida wziął na muzyczny warsztat Czesław Niemen. W Weronie Wandywarskiej to rok 1971, a lata późniejsze to Norwid śpiewany m.in. przez Stana Borysa, Budkę Suflera, Przemysława Gintrowskiego i innych. W roku 2010 ukazał się album zespołu The Press, w całości poświęcony artyście, zatytułowany Norwid – Gromy i Pyłki. Oto muzyczna interpretacja wiersza Święty Pokój z tego albumu.
Tylko kilka ciężkich chmur, nieporozpychanych nozdrzem konia. Jeszcze tylko kilka stromych gór, a potem już słońce i harmonia. Jeszcze tylko z hełmu kilka piór, wiatru odrzuconych próżnie. Jeszcze tylko jeden pękły grot, błyskawica jedna, jeden grzmot. Jeszcze tylko jeden pękły grot, błyskawica jedna, jeden grzmot. Tak samo i w życiu czasów wir, jest tego na hipogryfie i ma. Gruby mu rozrywać każe kir, trumny przeskakiwać, których nie ma. Za czarnością trumien świta mir, wynagradzający słusznie. I wciąż tylko jeden jeszcze trud, wysilenie jedno, jeden cud.
chwilę nie jedno, jeden cud. Jeszcze tylko jeden pękły grot, błyskawica jedna, jeden grzmot. A potem już nie, a potem już nie. I wciąż tylko jeden jeszcze trud, wysilenie jedno, jeden cud.
Zdolności artystyczne Norwida ujawniły się stosunkowo wcześnie. Jako poeta zadebiutował na łamach prasy warszawskiej w roku 1940. Dwa lata później, jesienią, wyjechał na studia za granicę i już nie wrócił do Polski. Zwiedzał Europę, we Florencji zapisał się na Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych. Z czasem poznał Adama Mickiewicza, zaprzyjaźnił się z Zygmuntem Krasińskim, potem już w Paryżu poznał Juliusza Słowackiego, Fryderyka Chopina i innych Polaków, którzy znaleźli się tam po powstaniu listopadowym. Norwid nie miał łatwej sytuacji finansowej, coraz bardziej odczuwał kłopoty ze zdrowiem, między innymi nasilała się jego głuchota. Od 1977 roku mieszkał w przeznaczonym dla polskich sierot i weteranów zakładzie świętego Kazimierza w Ivry pod Paryżem, gdzie po 6 latach zmarł. Trudne życie, bogata i mało znana twórczość odkryta dla Polaków pod koniec XIX wieku. Dodam, twórczość niezbyt łatwa w odbiorze. Pełne wydanie jego pism wszystkich ukazało się dopiero w latach 1971-76. Tu przytoczę opinię doktora Marka Adamca, historyka literatury, krytyka literackiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Gdańskiego, który w ramach współpracy z UNESCO podjął się tworzenia wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej. Cytuję, oryginalna koncepcja poezji, oparta na strukturze paraboli, wykorzystująca szczególną odmianę ironii, a także koncepcja milczenia i tragedii wysokiej, dopiero współcześnie doczekała się uznania i prób interpretacji. Poglądy społeczne Norwida zadziwiają swoją przenikliwością. Wykazują wiele analogii z pracami współczesnych krytyków kultury masowej. Na zakończenie muzycznego fragmentu programu poświęconego Norwidowi Jacek Kaczmarski śpiewa przez siebie napisane i skomponowane Ostatnie dni Norwida.
Piękno jest na to, żeby zachwycało. Nie znam piękniejszej nad piękno ojczyzny, w której minąwszy przeznaczeń mielizny warto zanurzyć obolałe ciało, pychy się wyzbyć. Grobowce piękna, kosztowne artyzmy, których wieczności wzór piramid stałość, na duszę kładą tylko plamę białą, jak bandaż kłamstwa, co owija blizny, by nie bolało. A nad sekwaną pochylona gałąź żywa pod blaskiem corocznej siwizny wspomina drzewo układane w pryzmy, gdy templariusze król spalał wspaniałość w czas wielkiej schizmy. Ściemniała belka w narożniku izby, w której się kiedyś na Ludwiki grało, dobrze pamięta, choć wygięta w pałąk, czas, gdy Moliera psy uliczne gryzły z pana pochwałą. Tu Marsyliankę też się poznawało, gdy wolność tłumu obwieszczały gwizdy i bruk paryski był jak nigdy żyzny, bo gilotyna grała, aż chrupały karki w bieliźnie. Po Bonapartem ścichły echa wyzwisk, szańce komuny w bieg życia wessało i świat w bezduszną obrasta dojrzałość. Knuty z jedwabiu, przemysł, socjalizmy, nabite działo. Ręce grabieją, wino całkiem kwaśne, na rękawiczki braknie mi pieniędzy i myśl zmarznięta nie chce płynąć prędzej, a przecież przez nią i to dla niej właśnie umieram w nędzy. Więc cóż jest piękno, wód słoneczne bryzgi, diament w popiołach, pamięć, doskonałość, gdyby to tylko byłoby za mało. Dusza rozpięta raz na krzyżu myśli wyrazi całość.
Piosenka Jacka Kaczmarskiego zakończyła muzyczną część poświęconą Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, którego najbardziej chyba znany wśród Polaków utwór rozpoczyna się słowami do kraju tego. Te pierwsze wersy tak bardzo tkwią w pamięci, że na wszelki wypadek przypomnę tytuł całości. Brzmi on Moja Piosnka. Moją piosnkę usłyszą Państwo w interpretacji Eugeniusza Truszkowskiego z London.
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze pokłony brzmią jak Chrystusa odwieczne wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, Panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, w której sam nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej, tęskno mi, Panie. Do beztęsknoty i do bezmówienia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi, Panie.
Zapraszamy do reklamy.